Zasada 80-20 i teoria chaosu. Według teorii prawdopodobieństwa jest praktycznie niemożliwe, aby wszystkie wystąpienia zasady 80-20 miały charakter losowy, aby dochodziło do nich wyłącznie przypadkiem. Zasadę tę da się jednak wytłumaczyć jedynie poprzez ustalenie jej głębszego znaczenia lub mechanizmu, który się za nią kryje. Z tym problemem zmagał się także Pareto, próbując zastosować spójną metodologię w sferze swoich badań społecznych. Poszukiwał teorii obrazujących fakty wynikające z doświadczenia i obserwacji, regularnych wzorców, praw społecznych czy też uniformizmów wyjaśniających zachowania jednostek i społeczeństwa. Tezy socjologiczne Pareta nie okazały się jednak przekonujące. Uczony zmarł na długo przed pojawieniem się teorii chaosu, która ma wiele wspólnego z zasadą 80-20 i ułatwia jej wyjaśnienie. Ostatnie 30 lat XX wieku to rewolucja w sposobie, w jaki badacze postrzegają wszechświat, obalająca bazujący na racjonalizmie i uznający świat za maszynę światopogląd, który obowiązywał przez 350 lat. Należy przy tym zauważyć, że sam w sobie stanowił on znaczący postęp w stosunku do postrzegania świata w sposób mistyczny i losowy, typowy dla średniowiecza. Światopogląd maszynowy zrywał z koncepcją Boga jako irracjonalnej i nieprzewidywalnej siły, przedstawiając go raczej jako przyjaznego ludziom zegarmistrza. Ten przyjmowany powszechnie od XVII wieku i nadal dziś popularny sposób widzenia świata, choć osoby z kręgów naukowych stopniowo przestają się do niego przyznawać, był niezwykle uspokajający i użyteczny. Wszystkie zjawiska były w jego kontekście redukowane do regularnych, przewidywalnych zależności liniowych w rodzaju A powoduje B, B powoduje C, a A plus C powoduje D. Ten światopogląd umożliwiał prowadzenie oddzielnych analiz dla każdego konkretnego elementu wszechświata, np. ludzkiego serca czy określonego rynku, bo każdą całość uznawano za sumę części i vice versa. W XXI wieku znacznie bardziej precyzyjna wydaje się jednak koncepcja postrzegania świata jako ewoluującego organizmu, tworzącego system będący czymś więcej niż tylko sumą określonych części. Takiego, w którym relacje między poszczególnymi elementami mają charakter nieliniowy. W związku z tym trudno jest wyodrębniać przyczyny określonych zjawisk, bo zachodzą między nimi złożone zależności, a związki przyczynowo-skutkowe bywają trudne do uchwycenia. Problem z liniowym sposobem myślenia polega na tym, że nie zawsze jest on skuteczny, że często nadmiernie upraszcza rzeczywistość. Równowaga jest iluzoryczna i ulotna, wszechświat jest zwichrowany. Teoria chaosu, pomimo swojej nazwy, nie stwierdza jednak, że wszystko jest beznadziejnym i niezrozumiałym bałaganem. Chodzi w niej raczej o to, że pod jego pozorami funkcjonuje samoorganizująca się logika, przewidywalna nieliniowość, którą ekonomista Paul Krugman nazwał czymś upiornym, niepokojącym i przerażająco dokładnym. Istnienie tej logiki trudniej opisać niż wykryć. Można jednak przyjąć, że przypomina ona nieco powracanie tematu w utworze muzycznym. Chodzi o to, że pewne charakterystyczne wzorce się powtarzają, ale w nieskończenie wielu nieprzewidywalnych wariantach. Teoria chaosu i zasada 80-20 wzajemnie na siebie wpływają. Co zatem łączy teorię chaosu i powiązane z nią koncepcje naukowe z zasadą 80-20? Chociaż wygląda na to, że nikt dotąd nie pokusił się o dokonywanie w tym względzie konkretnych porównań, myślę, że odpowiedź brzmi bardzo wiele. Zasada nierównowagi. Wspólnym wątkiem teorii chaosu i zasady 80-20 jest kwestia równowagi, a ściślej nierównowagi. Zarówno według teorii chaosu, jak i zasady 80-20, wszechświat, na co zgromadzono wiele dowodów empirycznych, pozostaje w stanie nierównowagi. A zatem, po pierwsze, świat nie jest liniowy, a po drugie, przyczyny i skutki rzadko występują w zbliżonych proporcjach. Kolejną istotną kwestią jest w obu przypadkach samoorganizacja. Niektóre siły są zawsze potężniejsze od innych i próbują zapewnić sobie coś więcej niż sprawiedliwy udział w zasobach. Teoria chaosu pomaga wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób ten brak równowagi się objawia, śledząc jego wystąpienia w czasie. Wszechświat nie jest linią prostą. Zasada 80-20, podobnie jak teoria chaosu, opiera się na koncepcji nieliniowości. Znaczna część zdarzeń jest nieistotna i można ją pominąć. Zawsze istnieje jednak szereg sił, których zakres wpływu zdecydowanie przekracza ich liczbę. To siły, które należy zidentyfikować i obserwować. Jeśli się wiążą z czymś korzystnym, powinniśmy je zwielokrotniać. Jeśli nam nie odpowiadają, musimy się bardzo dokładnie zastanowić nad sposobami ich neutralizacji. Zasada 80-20 zawiera w sobie bardzo skuteczny i funkcjonujący we wszystkich systemach, które mogłyby być przedmiotem naszych rozważań, test na nielinearność. Chodzi o zadanie sobie pytania, czy 20% przyczyn prowadzi do 80% skutków? Czy 80% określonych zjawisk wiąże się z 20% zjawisk z nimi powiązanych? To przydatna metoda radzenia sobie z nieliniowością, której dodatkową zaletą jest to, że umożliwia nam obserwację metod działania niezwykle potężnych sił. Pętle sprzężeń zwrotnych zniekształcają i zaburzają równowagę. Zasada 80-20 uwzględnia także koncepcję występujących w założeniach teorii chaosu pętli sprzężeń zwrotnych i da się ją za pomocą tej właśnie zasady wyjaśnić. Według tej koncepcji niezbyt istotne zdarzenia początkowe mogą ulegać znaczącemu zwielokrotnieniu i prowadzić do bardzo nieoczekiwanych efektów, które można jednak wyjaśnić wyłącznie z perspektywy czasu. W przypadku braku pętli sprzężenia zwrotnego, naturalny rozkład zjawisk przyjmowałby postać 50-50. Określona częstotliwość występowania przyczyn wywoływałaby współmierne efekty. Nie dzieje się tak właśnie za sprawą pozytywnych i negatywnych pętli sprzężeń zwrotnych. Słuszne wydaje się jednak także stwierdzenie, że potężne pętle sprzężeń zwrotnych odnoszą się tylko do niewielkiej części przyczyn. Być może właśnie dlatego ten niewielki ułamek liczby przyczyn może wywierać tak znaczący wpływ na skutki. Pętle pozytywnych sprzężeń zwrotnych funkcjonują w wielu obszarach, co wyjaśnia, dlaczego w ramach określonych populacji miewamy zwykle do czynienia z relacjami typu 80-20, a nie 50-50. Bogaci stają się na przykład bogatsi nie wyłącznie, czy też w przeważającej mierze za sprawą większych zdolności, ale także dlatego, że pieniądz rodzi pieniądz. Podobne zjawisko występuje w stawie ze złotymi rybkami. Nawet jeśli na początku wszystkie rybki są niemal identycznej wielkości, osobniki zaledwie nieco większe rosną szybciej, bo mimo niewielkiej początkowej przewagi mają silniejsze płetwy i większe pyszczki, więc mogą zdobywać więcej pokarmu niż inne. Punkt krytyczny. Z koncepcją pętli sprzężenia zwrotnego wiąże się pojęcie punktu krytycznego. Do pewnego momentu nowej sile, niezależnie od tego, czy jest nią nowy produkt, choroba, nowa grupa rokowa czy nowa moda społeczna w rodzaju joggingu czy jazdy na rolkach, trudno się przebić. Ogromne wysiłki przynoszą mizerne efekty, więc wielu pionierów się poddaje. Jeżeli jednak nowa siła jest w stanie przetrwać i przekroczyć pewną niewidzialną linię, to niewielki dodatkowy wysiłek może przynieść ogromne zyski. Ta niewidzialna linia to punkt krytyczny. Koncepcja punktu krytycznego wywodzi się z zasad teorii patogenezy. Punktem krytycznym jest punkt, w którym zwykłe i stabilne zjawisko, stosunkowo liczne przypadki występowania grypy, może się przerodzić w kryzys w sferze zdrowia publicznego ze względu na liczbę zakażonych osób, które mogą zarażać innych. A ponieważ epidemie funkcjonują w sposób nieliniowy i nie tak, jak oczekujemy, niewielkie zmiany, np. ograniczenie liczby wystąpień nowych infekcji z 40 tysięcy do 30, mogą mieć bardzo znaczące skutki. Wszystko zależy od tego, kiedy i w jaki sposób te zmiany są wprowadzane. Kto pierwszy, ten lepszy. Teoria chaosu podkreśla znaczenie wrażliwej zależności od warunków początkowych. To, do czego dochodzi w pierwszej kolejności, nawet coś pozornie błahego, może wywoływać nieproporcjonalnie znaczące skutki. Nie trudno znaleźć w tym stwierdzeniu paralele do zasady 80-20, którą jednocześnie pomaga ono wyjaśnić. Według zasady 80-20, będące w mniejszości przyczyny, wywierają większość skutków. Jednym z ograniczeń tej zasady, gdy traktujemy ją w sposób bezwzględny, jest to, że zawsze odnosi się ona do zatrzymanego w kadrze stanu czegoś, co aktualnie jest prawdą, a ściślej było prawdą przed chwilą, kiedy zrobiliśmy zdjęcie. W tym miejscu z pomocą może nam przyjść teoria chaosu i jej wrażliwa zależność od warunków początkowych. Niewielka przewaga określonej siły na wczesnym etapie może się powiększać, a nawet umożliwiać tej sile zajęcie pozycji dominującej, dopóki równowaga nie zostanie zakłócona i nie pojawi się inna niewielka siła, która okaże się nieproporcjonalnie wpływowa. Firma, która na wczesnym etapie funkcjonowania wprowadza na rynek produkt o 10% lepszy od produktów konkurencji, może zwiększyć swój udział w rynku o 100 czy nawet 200%, nawet jeśli później konkurencja stworzy i wprowadzi na rynek lepszy produkt. Gdyby na wczesnym etapie istnienia motoryzacji 51% kierowców czy też państw uznało, że należy jeździć prawą, a nie lewą stroną drogi, stałoby się to normą dla niemal 100% użytkowników dróg. Skoro na wczesnym etapie posługiwania się zegarami z okrągłą tarczą ustalono, że 51% zegarów będzie działać tak jak obecnie, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a nie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, konwencja ta stała się dominująca, chociaż z punktu widzenia logiki wskazówki zegarów równie dobrze mogłyby obracać się w lewo. Zdarzają się naturalnie wyjątki, na przykład zegar katedry we Florencji, który chodzi w niewłaściwą stronę i wskazuje czas w układzie 24-godzinnym. Ale wkrótce po 1442 roku, kiedy to zbudowano katedrę, władze i zegarmistrzowie określili standard, przyjmując, że wszystkie zegary powinny być 12-godzinne i chodzić w prawo, bo właśnie tak działała większość z nich. Gdyby jednak 51% zegarów przypominało zegar z katedry we Florencji, odczytywalibyśmy czas w układzie 24-godzinnym na zegarach chodzących wstecz. Obserwacje dotyczące wrażliwej zależności od warunków początkowych nie ilustrują zasady 80-20 w precyzyjny sposób, bo w powyższych przykładach mamy do czynienia ze zmianami w czasie. Natomiast funkcjonowanie zasady 80-20 wiąże się ze statycznym rozkładem przyczyn w określonym momencie. Istotne jest jednak coś, co je łączy. Otóż obie te sfery obserwacji uzasadniają tezę, że wszechświat unika stanu równowagi. Nie trudno dostrzec, że proporcja konkurujących ze sobą zjawisk ciąży w kierunku innych relacji niż 50-50. Rozkład 51-49 jest z natury niestabilny i dąży do proporcji 95-5, 99-1 czy nawet 100-0. Równowaga kończy się dominacją. To jedno z przesłań teorii chaosu. Przesłanie zasady 80-20 ma wobec niego charakter uzupełniający. Zgodnie z jego brzmieniem, określone zjawisko w przeważającym stopniu jest wyjaśniane lub powodowane przez szereg będących w mniejszości czynników w nim uczestniczących. Do 80% efektów prowadzi 20% przyczyn. Istotnych kwestii jest bardzo niewiele. Większość z nich taka nie jest. Zasada 80-20 umożliwia ustalenie, które filmy są dobre, a które nie. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów funkcjonowania zasady 80-20 jest ocena filmów. Przeprowadzone przez dwójkę ekonomistów badanie przychodów i czasu wyświetlania w kinach 300 filmów, które trafiały do nich w okresie 18 miesięcy, przyniosło zaskakujące efekty. Okazało się, że 4 filmom, czyli zaledwie 1,3% wszystkich, odpowiadało 80% przychodów kasowych. Pozostałe 296 filmów, czyli 98,7%, przyniosło zaledwie 20% przychodów. Tak więc w branży produkcji filmów, będącej dobrym przykładem funkcjonowania pozbawionego ograniczeń rynku, mamy właściwie do czynienia z zasadą 80-1, czyli z wyjątkowo jednoznacznym dowodem na istnienie systemowego braku równowagi. Jeszcze bardziej intrygujące jest to, dlaczego tak się dzieje. Wygląda na to, że widzowie kinowi zachowują się jak przemieszczające się losowo cząsteczki gazu. Zgodnie z teorią chaosu, cząsteczki gazu, piłeczki pingpongowe czy też osoby chodzące do kina zachowują się losowo. ale efekty ich zachowań są w przewidywalny sposób niezrównoważone. Recenzje krytyków i opinie pierwszych widzów określają, czy kolejna grupa kinomanów będzie duża czy mała, co z kolei wpływa na wielkość następnej grupy itd. Filmy w rodzaju Dnia Niepodległości czy Mission Impossible stale przyciągają tłumy, a inne drogie produkcje z gwiazdorską obsadą, takie jak Wodny Świat czy Tunel, bardzo szybko trafiają do coraz mniejszych kin, a potem znikają na dobre. Zasada 80-20 potrafi być bezwzględna. Przewodnik po tym przewodniku. Z rozdziału drugiego dowiesz się, w jaki sposób można stosować zasadę 80-20 w praktyce i jaka jest różnica między analizą 80-20 a myśleniem w kategoriach 80-20, użytecznymi metodami działania, które się z tej zasady wywodzą. Analiza 80-20 to systematyczna, ilościowa metoda porównywania przyczyn i skutków. Myślenie w kategoriach 80-20 to ogólniejsza, mniej precyzyjna, a bardziej intuicyjna procedura, uwzględniająca modele mentalne i nawyki, które pozwalają nam stawiać hipotezy dotyczące najistotniejszych przyczyn wszystkiego, co jest ważne w naszym życiu, identyfikować te przyczyny i wprowadzać zmiany na lepsze dzięki odpowiedniemu alokowaniu zasobów. W części drugiej, sukces firmy nie musi być tajemnicą, skoncentrujemy się na najefektywniejszych zastosowaniach zasady 80-20 w ujęciu biznesowym. To wypróbowane i przetestowane rozwiązania, które okazują się mieć ogromną wartość. Ale, co można uznać za nieco dziwne, większość członków biznesowej społeczności ich nie stosuje. Moje zestawienie nie zawiera zbyt wielu szczególnie oryginalnych koncepcji. Ale każdy, komu zależy na znacznym wzroście zysków, niezależnie od tego, czy jego firma jest mała czy duża, powinien znaleźć tam coś dla siebie. Zwłaszcza, że po raz pierwszy w historii pojawia się ono w wersji książkowej. Część trzecia, pracuj mniej, zarabiaj więcej, baw się lepiej, zawiera informacje o tym, w jaki sposób można posługiwać się zasadą 80-20, aby coraz bardziej efektywnie funkcjonować, zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym. To pionierska próba umieszczenia zasady 80-20 w ramach nowego szablonu. Próba, która, choć mam pewność, że jest pod wieloma względami niedoskonała i niekompletna, może prowadzić do zaskakujących odkryć. 80% szczęścia czy też osiągnięć człowieka przypada na przykład na niewielką część jego życia. A to, co ma dla nas wyjątkową wartość, powinniśmy przecież móc osiągać znacznie częściej. W powszechnej opinii tym, czego mamy za mało, jest czas. Mój sposób posługiwania się zasadą 80-20 sugeruje jednak coś przeciwnego. Czasu mamy tak naprawdę mnóstwo i rozrzutnie go nadużywamy. Z części czwartej, przyszłość w proporcjach 80-20, pojawiającej się w tym wydaniu książki po raz pierwszy, dowiesz się, w jaki sposób coraz bardziej rozpowszechniają się sieci, co sprawia, że także zasada 80-20 jest coraz bardziej wszechobecna i osiąga kolejne ekstrema. Normą stają się proporcje zmierzające w kierunku 90-10 czy nawet 99-1. W części czwartej znajdziesz także informacje, jak powinieneś reagować, aby wykorzystując nowy trend związany z coraz większym znaczeniem zarówno sieci, jak i zasady 80-20, osiągać coraz większe sukcesy. Część piąta, zasada 80-20 w nowym ujęciu, to zestawienie przemyśleń czytelników i moich własnych, dzięki którym od czasu, gdy ta książka została wydana po raz pierwszy, zmieniłem podejście do zasady 80-20. Dlaczego zasada 80-20 przynosi dobre wieści? Chciałbym zakończyć ten wstęp uwagą raczej osobistą niż proceduralną. Wierzę, że zasada 80-20 ma w sobie nieprawdopodobnie wielki ładunek nadziei. Z pewnością stanowi dowód na coś, co i tak można uznać za oczywiste, że we wszystkich możliwych sferach mamy do czynienia z tragicznym wręcz marnotrawstwem. Widać to w sposobie funkcjonowania przyrody, w obszarach biznesu i życia społecznego i w naszym własnym postępowaniu. Jeśli typowy wzorzec to 80% efektów z 20% nakładów, to naturalnie typowe jest także to, że 80%, a zatem zdecydowana większość nakładów, wywołuje zaledwie marginalne 20% efektów. Paradoks polega na tym, że takie marnotrawstwo mogłoby być czymś wręcz wspaniałym, gdybyśmy potrafili stosować zasadę 80-20 kreatywnie, nie ograniczając się wyłącznie do identyfikowania i piętnowania niskiej efektywności, ale także podejmując jakieś pozytywne działania, aby jej zaradzić. Możemy zmienić na lepsze bardzo wiele, aranżując na nowo i odpowiednio ukierunkowując zarówno naturę, jak i nasze własne życie. Wprowadzanie ulepszeń, niegodzenie się na status quo, to droga postępu we wszelkich możliwych dziedzinach. Postępu ewolucyjnego, naukowego, społecznego i osobistego. Dobrze ujął to George Bernard Shaw. Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym. Implikacją zasady 80-20 jest teza, że efekty można nie tylko poprawiać, ale wręcz multiplikować, jeśli będziemy w stanie znacząco zwiększać efektywność nakładów, które dotąd efektywne nie były. Udane eksperymenty związane ze stosowaniem zasady 80-20 na arenie biznesowej sugerują, że gdy dysponuje się odpowiednim zasobem kreatywności i determinacji, osiąganie tego rodzaju skokowych przyrostów wartości bywa zwykle możliwe. Ten cel można osiągnąć na dwa sposoby. Jednym z nich jest relokacja zasobów z nieproduktywnych do produktywnych sfer zastosowań, co jest działaniem znanym od wieków wszystkim przedsiębiorcom. Chodzi o to, aby umieć znajdować dla konkretnych rodzajów zasobów najbardziej odpowiednie zastosowania. Doświadczenie uczy, że każdemu zasobowi odpowiada określona sfera zastosowania, w której może on być dziesiątki czy nawet setki razy bardziej skuteczny niż w większości innych. Drugi sposób osiągania postępów, metoda naukowców, lekarzy, duchownych, projektantów systemów komputerowych, pedagogów i trenerów, to znajdowanie sposobów zwiększania efektywności nieproduktywnych zasobów, nawet w ramach ich aktualnie funkcjonujących zastosowań. Chodzi o doprowadzenie do tego, aby zasoby o niewielkim potencjale zachowywały się tak, jakby były znacznie bardziej efektywne, aby naśladowały, jeśli to konieczne, w oparciu o złożone procedury pamięciowe, zasoby, których potencjał jest nieporównanie większy. Niewielką liczbę elementów funkcjonujących doskonale należy identyfikować, usprawniać i pomnażać, a śmieci, czyli większości elementów, których wartość zawsze okazuje się niska, należy się pozbywać lub znacząco ograniczać ich wykorzystywanie. Pisząc tę książkę i obserwując tysiące przypadków występowania zasady 80-20, wzmocniłem swoją wiarę. Wiarę w postęp, w wielkie, przełomowe osiągnięcia oraz w indywidualne i kolektywne zdolności przedstawicieli rodzaju ludzkiego do doskonalenia tego, co dała im natura. Joseph Ford ujął to następująco. Bóg gra wszechświatem w kości. Są one jednak sfałszowane, więc naszym zasadniczym celem powinno być ustalenie, jak to przeprowadzono i w jaki sposób możemy je wykorzystywać do własnych celów. Zasada 80-20 to właśnie coś, co może nam w tym pomóc.